Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór. 6 minut po północy. Mamy już nowy dzień. To jest wtorek, 15 dzień lipca. I my o tej porze zapraszamy Państwa do słuchania Radia Poznań, do brania udziału w naszej audycji Nocne rozmowy. Dzisiaj naprawdę wyjątkowi goście, którzy przyjechali specjalnie do Poznania, by się z Państwem spotkać o tej porze. Mogę powiedzieć, że przyjechali prosto ze świata, bo są w nieustającej, nieustannej podróży. Galina Krupa, Kajetan Gosławski, fotografujący podróżnicy z zamiłowania i wyboru. Przeczytałam taką wizytówkę macie, która krąży w sieci i bardzo mi się to podoba, więc wykorzystałam.
Dobry wieczór Państwu.
Właściwie to dzień dobry, to jest po północy.
Jest już po północy, tak. Moi drodzy, bo dzisiaj o podróżach, właśnie od tego powinnam zacząć, bo dzisiaj, proszę Państwa, mam cały stół zastawiony pamiątkami z wielu podróży moich gości. Są i zdjęcia. Jest bielizna, i o tym Państwu powiemy też. Jest, co tam jeszcze, są pamiątki z Mongolii, takie bardzo wyjątkowe, które będą Państwo mogli obejrzeć później w internecie, ponieważ będziemy z tego mieć film. Tak, ty mi tak pokazujesz, Kajetan, ale to może od razu mów, co ty mi pokazujesz, bo ja mam się domyślać.
Przynieśliśmy trochę na dzisiejsze spotkanie z radiosłuchaczami trochę artefaktów, które no, stanowią niejako nasz taki, no, takie wspomnienie, namiastkę naszych wspomnień z naszych wyjazdów. I mianowicie mamy taki koszyk do... pojemnik do ryżu, z którym myśmy jeździli Maleństwo. Bardzo długo po Azji. Mhm. To jest ręczna robota. To nie jest kupowane w żadnym sklepie, tylko plemiona, które to robią. I okazało się, że ten ryż absolutnie się nie psuł i zachowywał świeżość. I my podróżując autobusem, to normalnie z tego korzystaliśmy i generalnie do dzisiaj możemy z tego korzystać, bo to jest wszystko naturalne, wyplecione z naturalnych...
To wygląda jak takie dwa wiklinowe rzeczywiście wchodzące w siebie koszyczki. Misterna robota.
Dobrze, słuchajcie. I to bardzo fajnie się można właśnie zawiesić.
Za sznureczek
gdzieś, tak,
są,
za ten sznureczek.
Sznureczkiem są powiązane.
I na dodatek to jest taki rodzaj termosu, bo to jak... Właśnie dlaczego Kajetan mówił, że się nie psuje? Tak? Dlatego, że to zachowuje bardzo długo ciepło, przechowuje, a oprócz tego no, świeżość tego produktu, który tam się umierza.
Dobrze, to zamykam.
Nawet mieliśmy w tym raz jajko gotowane też, na twardo. Tak.
Ale tu w Polsce?
Nie. Tam, nie, po drodze, poza tym na to świecie. Się tak nie rzuca w oczy, więc to jest takie bardzo, bardzo przydatna rzecz. Oprócz tego przynieśliśmy tam parę narzędzi, takich zrobione z tykwy, na przykład łyżeczka, którą bardzo fajnie się czerpie wodę.
Tak, wszystko naturalnie wykonane.
A to są łyżki do jedzenia. Tak. Oprócz tego jest męska bielizna, o której opowiemy za chwilę.
Tak. Później będziemy opowiadali, bo to są różne rodzaje bielizny używane przez różnego
różnych rozmiarów i materiałów.
Tak. Dobrze. Dokładnie tak.
Proszę Państwa, więc można powiedzieć, że mamy widok na świat, różną kulturę, różne tradycje i to jest wszystko to, do czego czasami bardzo docieramy z wielkim trudem, albo też i nigdy. I tak się zastanawiam, czy należy przemierzać tysiące kilometrów, by poczuć, że gdzieś w innym miejscu żyje się kompletnie inaczej, może lepiej. I dzisiaj chcemy Państwa zachęcić do rozmów w naszym programie. Czy Państwo czasami mieliby ochotę rzucić wszystko i żyć jak nomadzi na przykład, prawda? A co to znaczy? No to zaraz moi goście wyjaśnią. Numer do programu to 618654654. Mogą Państwo również do nas pisać. Adres to rozmowy@ radiopoznan.fm. Ja teraz proponuję chwilę muzyki i za momencik porozmawiamy.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy.
W nocnych rozmowach dzisiaj Galina Krupa, Kajetan Gosławski. Para, która wędruje przez cały świat razem, no wspólnie. Tak sobie myślę, że łatwiej chyba podróżować we dwoje. A też bardzo dobrze jest podróżować po całym świecie i później wrócić do siebie. I pytanie, które już padło tutaj wcześniej, czy państwo chcieliby na przykład rzucić wszystko, i wyprowadzić się, niekoniecznie w Bieszczady, ale spróbować jakiegoś innego życia? Czy to was też popycha do tego, żeby co chwilę sobie stawiać jakieś zadania i wyruszać w podróż?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim trzeba by troszeczkę uściślić, bo generalnie z Galą jesteśmy zakochani i najbardziej związani z kontynentem azjatyckim, bo tam ja dużo wcześniej zacząłem penetrować tę większość krajów azjatyckich.
A od kiedy podróżujesz?
Zakochałem się.
Śmiało.
Może powiem tak. Urodziłem się jeszcze w Polsce socjalistycznej, jak była żelazna kurtyna, bo wcześniej padło pytanie, że jak to się ma do naszych wyjazdów. U mnie było to w ten sposób, że zaczytywałem się książkami. W dawnych czasach nie było takiego dostępu, jaki jest dzisiaj. Przede wszystkim nie było paszportów, nie było możliwości, żeby wyjechać. I ja nie wiem, jak to się stało. W każdym razie zaczytywałem się książkami podróżniczymi i tak naprawdę dwie książki wywarły ogromny wpływ na moją przyszłość. I wtedy, będąc już pod koniec szkoły podstawowej, to już...
Wiedziałem,
to były moje marzenia, bo wtedy nikt z nas nie mógł przypuszczać, że dojdzie do takiego czasu, że runie mur berliński i każdy z nas będzie miał paszport w szufladzie i będzie mógł z niego korzystać. A to są, to jest długa historia, to nie chciałbym tutaj zanudzać wszystkich, bo to jest naprawdę długa historia, jak to się zaczęło.
A jestem bardzo ciekawa, czy wśród naszych słuchaczy, którzy teraz są razem z nami, ale po drugiej stronie radioodbiorników, czy mają podobne doświadczenia, podobne wspomnienia?
Myślę, że na pewno.
Na pewno.
Na pewno tak. Bo wtedy, w tamtych czasach, jak już się uzyskało ten paszport, a to była droga przez mękę, bo będąc studentem, trzeba było mieć wysoką średnią. Trzeba było mieć zgodę dziekana. Z tym dopiero można było iść do wojskowej komendy uzupełnień, bo było się tym poborowym. Wtedy kolejny stempel od komendy uzupełnień, że się gdzieś tam chce wyjechać. Poza tym trzeba było mieć zaproszenie z zagranicy, bo bez zaproszenia to absolutnie Wydział Paszportowy nie dawał żadnej zgody na wyjazd. I tutaj bardzo dużą pomoc można było uzyskać przez takie czasopismo Radar. Na pewno część słuchaczy kojarzy tą gazetę, taką żółtą, i w środku w tej gazecie była zawsze taka szpalta Pelpal, czyli były tam adresy z całego świata różnych ludzi, dla których z kolei ta Polska za żelazną kurtyną
też
była taką ciekawostką, i dużo ludzi chciało nawiązać kontakt. I ja wtedy przyznam się Państwu, że nie znając kompletnie języka angielskiego, musiałem korzystać z kolegów, koleżanek, którzy pisali mi taki krótki list. I ja wybierałem sobie adresy azjatyckie i wysyłałem w ciągu miesiąca po kilkanaście listów, że jestem studentem z Polski i tak dalej, że chcę podróżować, nie mogę i że jedynym warunkiem, takim kluczem do wyjazdu to jest zaproszenie. No i po jakimś czasie okazywało się, że nagle dostaję zaproszenie ze Sri Lanki. No i mając już wcześniej to zaświadczenie od dziekana, od komendy wojskowej...
Mogłeś już pakować bagaż?
Nie, dopiero się ustawiało w kolejce do Wydziału Paszportowego. gdzie trzeba było odpowiadać na pytania, po co pan chce jechać na jakąś Sri Lankę? Gdzie to w ogóle jest? Mm-hmm. Ja wtedy studiowałem biologię i zawsze mówiłem, że tam jadę, bo tam jest jakiś nowy gatunek motyla, który chcę złowić. Traktowali mnie jako takiego frika, no i dostawałem zgodę na 2 lata. Paszporty wtedy wydawano na 2 lata i w dodatku po powrocie trzeba było je natychmiast zwrócić. No i nigdy nie było wiadomo, czy znowu się uda wyjechać. Ale to we mnie spowodowało, to było dla mnie jak taki narkotyk, że już wracając do Polski, to
już myślałeś myślałem o kolejnej podróży.
Kolejnej podróży, no i później i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj mamy te paszporty w kieszeni i możemy w każdej chwili wyjechać, gdzie tylko się chce.
Czyli ta pierwsza podróż, ta zagraniczna, to była Sri Lanka, tak?
A nie, pierwsza podróż to były Indie. To były Indie i to też była ciekawa historia, bo wyjechałem do Indii przed stanem wojennym, bez znajomości języka angielskiego, co powodowało szereg różnych dziwnych sytuacji i okazało się, że nie mogę wrócić. No i wtedy, dopiero po dłuższym czasie, pod koniec stanu wojennego, udało mi się wrócić, co znowu powodowało kolejne perturbacje, bo w międzyczasie zostałem skreślony z listy studentów, że uciekłem i tak dalej, ale to jest naprawdę temat, nie chcę tutaj go za bardzo rozwijać. W każdym razie takie są moje początki i tak się rozpoczęły moje podróże, bo to jak już byłem tam, to chciałem jeszcze dalej, kolejny kraj, no i tak zeszło trochę tego życia.
To można powiedzieć, że jesteś zaprawiony w boju po prostu, bo jak były takie początki, trudności cię nie zniechęcały i to jest właśnie domena podróżnika takiego z krwi i kości. A ciekawe, jakie państwo mają wspomnienia z tych swoich pierwszych też wyjazdów. Walka o paszport, później wybór odpowiedniego kierunku, z jakimi bagażami na przykład wówczas podróżowaliśmy, co trzeba było zapakować, z czym się wyjeżdżało z Polski. Proszę dzwonić w tej sprawie. Dzisiaj mamy taki temat w Nocnych Rozmowach. 618654654. Galu, a ty gdzie wyjechałaś? Dokąd wyjechałaś? Twoja pierwsza wycieczka.
Znaczy ja nie mam aż takiej barwnej opowieści o sobie, także może nie jest to istotne, a jakby pierwszy raz wyjechałam do Butanu, gdzie zresztą spotkałam się z Kajetanem, stąd zaczęło się jakieś tam nasze zainteresowanie wspólne podróżami. No i właściwie mogę powiedzieć tak, że jechałam nie do Butanu, jechałam do Tybetu, a wylądowałam w Butanie zupełnie przypadkowo, bo moim marzeniem zawsze było zobaczyć Tybet. To on mnie jakoś przyciągał, fascynował, się tym interesowałam, czytałam dużo, chodziłam oglądać filmy dokumentalne. Pamiętam, że syna męczyłam, żeby ze mną chodził do kina, zawsze oglądać tą Księgę Zmarłych, która tam nie za bardzo interesowała kogokolwiek, ale nieważne. I jak pojechałam właśnie pierwszy raz, zapisałam się, pojechałam na wycieczkę normalnie i tam Kajetan był akurat przewodnikiem i on właściwie pokazał chyba wszystkim uczestnikom wycieczki, że jak można kochać tą Azję, nie? Bo my byliśmy w 3 krajach wtedy. Jakie to jest niesamowite. On, zresztą to już słychać, jak opowiada, więc trochę mnie zaraził, trochę to się odbyło samoistnie, ponieważ zobaczyłam kraj, o którym nie miałam pojęcia i nagle stwierdziłam, muszę tam wrócić. Po prostu muszę wrócić do tego kraju jeszcze raz i wówczas pojechałam po raz kolejny. A potem jakoś zgadaliśmy się, że a może byśmy pojechali po prostu trochę inaczej, nie? Zobaczyć coś innego, zupełnie coś innego.
No bez biura podróży.
I wtedy Kajetan właściwie zainicjował, mówiła, jedźmy do Indonezji. No i mój taki pierwszy dłuższy wyjazd to była Indonezja, w której ja rzeczywiście się zakochałam. Generalnie to jest... To jest jak, no właśnie jak Kajetan powiedział, jak narkotyk, tak? To jest coś, co cię wciąga, kręci i później po powrocie, oczywiście, że my zawsze będziemy tu wracać, to jest nasz kraj, to jest nasze miejsce, tu są nasze rodziny. Natomiast chcemy być tam po to, żeby wrócić tutaj, tak? Także to jest takie może banalne, ale tak jest, nie? I po to chyba tam jedziemy, żeby przyjechać tutaj, no i podzielić się później tym wszystkim, co udało nam się doświadczyć. To jest dla nas bardzo ważne.
Ja się bardzo cieszę i bardzo wam dziękuję, że dzisiaj też taką podróż macie do Radia Poznań z pamiątkami z wielu podróży. No właśnie, i tak jak zazwyczaj się mówi, będąc w radiu, prowadząc program, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale będzie film z dzisiejszego spotkania przygotowany przez naszą koleżankę Alicję, która nam również tutaj towarzyszy. Mamy przeogromne archiwum wasze z fotografiami. No i właśnie, tak podaliście mi zdjęcie, widzę kobietę w pewnej wiosce. Kobieta ma na sobie jedynie spódnicę na biodrach, ale zawieszony na szyi ma kluczyk. Skąd kluczyk w wiosce w Indonezji? Tak? Bo to jest Indonezja.
Tak. Nowa Gwinea.
Nowa Gwinea.
Tak, uściślając, to jest ta indonezyjska część Nowej Gwinei, bo Nowa Gwinea jest podzielona na pół. Jedna część jest niepodległa, to jest ta Papua Nowa Gwinea, a druga część to jest to dawne Irian Jaya, teraz obecnie to się nazywa West Papua i to należy do Indonezji. To jest ta część, no taka... Generalnie cała wyspa jest no, dzika od XVI wieku, pomimo że Portugalczycy ją odkryli, to no, jakoś nikt nie kwapił się, żeby tam cumować ze względu na obecność tych wszystkich plemion, które wyglądały no, tak bardzo dziwnie i nie były nastawione przyjaźnie. I to było aż do lat 30., gdzie w latach 30. przeleciał samolotem taki amerykański zoolog i okazało się, że tam wśród gór jest piękna dolina. To jest Dolina Baliem. I później, w latach pod koniec II wojny światowej, w 1945 roku, była katastrofa samolotu amerykańskiego, który się rozbił w tej dolinie. Jest przeciekawa książka wydana przez Wiedzę, czy Dom Książki, to się nazywa Uwięzieni w raju. Kapitalna książka, która opowiada... o jak część, tam większość tych pasażerów zginęła, ale trzy osoby przeżyły tą katastrofę i w 1945 roku znaleźli się w tej dżungli Nowej Gwinei, gdzie malaria, te plemiona, które w ogóle nie były przygotowane na obecność białego człowieka. To jest no, świetne kompendium wiedzy. I teraz wracając do tego zdjęcia. W Dolinie Baliem zamieszkują trzy plemiona. To jest plemię Dani, Jani i Jali. I u kobiet można do dzisiaj zauważyć kluczyki między piersiami, zwłaszcza u kobiet. U mężczyzn oni też mają te kluczyki, ale no tak się z nimi nie afiszują.
A czy ten kluczyk jest traktowany jak biżuteria?
Nie.
Talizman?
Jest to taki właśnie talizman prawie że religijny, bo jest to związane z takim ruchem religijnym, który się nazywa cargo. I to jest kult cargo. Kult cargo, czyli ten ładunek, jest związany też z tym okresem II wojny światowej i nawet wcześniej, gdzie różne organizacje Czerwonego Krzyża zrzucały na spadochronach różne skrzynie dla misjonarzy, a później w czasie wojny no to wojsko zrzucało skrzynie z aprowizacją dla żołnierzy, no bo wiadomo, była wojna z Japonią. I ta ludność miejscowa zauważyła, że w tych skrzyniach jest albo jedzenie, albo jakieś stroje, albo jakieś przedmioty, których w ogóle nie znali. Mhm. I dla nich w tamtych czasach, no to były to niejako dary z nieba, od bóstwa. Dla nich te samoloty, które widzieli, bo wtedy no, nie było lotnisk, więc oni no, zaczęli traktować to jako religię. I wtedy, jak zaczynali znajdować gdzieś w dżungli jakiś klucz, nawet zardzewiały, no to oni go pieczołowicie przechowywali, uważając, i to wielokrotnie mnie ludność miejscowa na tych wioskach opowiadała, że kiedyś tym kluczem uda im się otworzyć jakąś skrzynię pełną różnych rzeczy i że będą bogaci i nie będą głodni. I to jest właśnie taki no, symbol tego kultu cargo. Ten klucz na szyi wśród plemion nowogwinejskich.
No i to nie tylko, Nowogwineje, dodam, bo cała Melanezja, nie? Oceanie.
Oceania to tak.
Wszędzie.
I nawet niektórzy poszli dalej. Dzisiaj to już tego się nie praktykuje,
Vanuatu,
ale
na, przykład,
na tym archipelagu tam Vanuatu i na tych innych wyspach to ludność miejscowa zaczęła budować z roślin makiety samolotów, zaczęli robić lądowiska, żeby po prostu przyciągnąć te skrzynie, te zrzuty, no bo po II wojnie światowej przestano to robić i oni nagle się poczuli, że ten Bóg ich opuścił, że dlaczego im nie zrzuca niczego, co mogliby to potem u siebie w jakiś sposób wykorzystać.
No tak, no i stąd te klucze, skąd
to jest
ta
właśnie
cała historia.
Kult cargo i kult kluczyka, który jest niejako
niezwykła
takim
historia.
Kluczem do otwarcia sezamu.
Ciekawe, czy nasi słuchacze znali tę historię. Drodzy Państwo, można dzwonić 618-654-654. Teraz proponujemy piosenkę. Zaśpiewa kto? O, zaraz się okaże. Elton John. Dobrze, a my do Państwa wrócimy za 4 minuty.
There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be and care. Star-crossed Voyager beats in time with yours.
It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was late. It's enough to make kings and vagabonds believe.